Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Moim gościem jest Adam Niedzielski, minister zdrowia.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Po raz pierwszy w studiu, podoba się Panu?
Studio jak studio, nic pięknego.
To może jeszcze raz zaczniemy. Dzień dobry Panu, podoba się Panu?
Wyśmienite, wspaniałe studio, naprawdę robi imponujące wrażenie.
Oj, to dobrze,
skala,
to pierwsze się
wytnie.
Ma Pan jeszcze ochronę? Ochronę dawnego boru, czyli teraz SOP-u?
Tak, i jestem naprawdę pod wrażeniem profesjonalizmu funkcjonariuszy, którzy w bardzo dyskretny, ale bardzo też taki precyzyjny sposób zajmują się ochroną. No niestety taka sytuacja zaistniała.
21 maja wtargnęli za panem do domu, do bloku dżentelmeni z kamerami, którzy krzyczeli, że teraz już wiemy, gdzie mieszkasz i nie zapomnimy o tym. I pan potem czuł się, tak, poczuł się zagrożony i zgłosił się do poru. Czy pan wie, co się stało z tymi ludźmi?
No, przede wszystkim to rzeczywiście tam na filmiku, który był popularny w internecie, były groźby. Groźby regularnego nękania, przychodzenia. One zresztą się potem zmaterializowały. Ja w tej sytuacji nie
One
mogę...
się zmaterializowały. To znaczy ja słyszałem o tym, co się stało pod pańskimi oknami.
No tak, potem jeszcze w kolejnym tygodniu ta grupa osób przyszła i wykrzykiwała różnego rodzaju hasła, co było bardzo...
Nie wiem, panie ministrze, nie ma czegoś takiego jak różnego rodzaju hasła. Co
ja
oni
nie
krzyczeli?
Będę tego przytaczał, no dobrze, i popularyzował że... tych idei,
okay, jest
panie
pan mordercą,
redaktorze.
Tak?
No to naprawdę katalog tych wypowiedzi był bardzo duży. Ja naprawdę nie będę się przyczyniał do popularyzowania poglądów, które tam były.
No dobrze, dobrze. To...
Głoszone.
Coś ich za to spotkało?
No oczywiście ja złożyłem zawiadomienie czy wniosek o wszczęcie postępowania w związku z groźbami karalnymi. No i teraz sprawa się toczy swoimi, że tak powiem, drogami. Jest w prokuraturze. Otrzymałem już informację, że postępowanie zostało wszczęte, więc teraz czekam na wyniki.
Panie ministrze, najważniejsze pytania, które teraz bardzo wielu z nas jakoś interesują, to są, w zasadzie interesują nas odpowiedzi, to są pytania o paszporty covidowe, czyli o te certyfikaty, które mają dostać ludzie zaszczepieni albo przebadani, albo ci, którzy przechorowali koronawirusa. Pan będzie miał swój w telefonie, ściągnie pan sobie?
Tak, tak, oczywiście. Ja już ściągnąłem aplikację, która pozwala w perspektywie końca czerwca na telefonie wyświetlać, a w tej chwili można robić to wykorzystując to tradycyjne konto pacjenta, internetowe konto pacjenta.
Którego ja nadal nie umiem obsługiwać, ale pan mnie nauczy. Panie ministrze, dobrze, jak się, po pierwsze, to powiedzmy od razu, że paszport covidowy to nie jest taki dokument ze zdjęciem papierowy jak normalny paszport.
Nie, nie, absolutnie. To jest po prostu potwierdzenie czy certyfikat, bo ja wolę używać tego słowa, że osoba została zaszczepiona, a w ostatniej czasie dodaliśmy...
Jeszcze raz, certyfikat certyfikatem, ale certyfikat może być na papierze, a to jest aplikacja, tak? To od razu powiedzmy.
Obie wersje są dostępne, bo można sobie i wydrukować, i pójść z tradycyjnym kawałkiem papieru, który jest oczywiście przygotowany według standardu, jaki Unia Europejska zaproponowała, bo on jest uniwersalny we wszystkich krajach. I oczywiście jest w aplikacji. W aplikacji to jest QR kod, czyli coś, co można przeczytać specjalnym czytnikiem i tam są zawarte wszystkie informacje dotyczące szczepienia.
QR kod. Dobrze, dobrze. Wszyscy wiemy, co jest QR kod. Ja tak nawet na kota mówię. Panie ministrze, dobrze, jeszcze raz. Czyli paszport to nie jest dokument z urzędu paszportowego. Czy dostajecie go za darmo?
Tak, oczywiście. To jest...
Dobrze, to dalej. Co on nam daje tak naprawdę? To znaczy mam już taki paszport i co?
No i to najważniejszą zaletą czy korzyścią z posiadania tego jest, że można w sposób łatwy podróżować i na koniec, wjeżdżając do jakiegoś kraju bądź wracając, nie wpadać w kwarantannę, bo większość krajów w Europie ma tak skonstruowane przepisy przekraczania granic, że jeżeli przekraczasz bez odpowiedniego certyfikatu, czyli albo jesteś zaszczepiony, albo masz status ozdrowieńca, bądź masz wykonany test, to wpada się automatycznie w kwarantannę. I tak też zresztą jest w Polsce.
Czyli generalnie, czy będziemy mogli z takim... w telefonie, o proszę, sobie zainstaluję, jak mnie ktoś w końcu nauczy, sobie zainstaluję, będę miał taki QR kod będę miał tego kota tutaj i co? Ja jadę sobie i pokazuję, patrz pan, mam takie coś i oni mówią, jedziesz pan dalej, tak? To tak będzie wyglądało?
U nas będzie wyglądało to w ten sposób, że na granicy jest specjalny system, w ramach którego wpisywani są ci, którzy nie posiadają testu, po to, żeby wpadali w kwarantannę i pan jako karze taki certyfikat, to nie jest wpisywany pan, do tego systemu.
Ja do Polski rzadko podróżuję, bo
ale
ja
zawsze pan wraca. Mhm.
Jeszcze na razie tak. Ale jak reżim pisowski dociśnie, to nie wiem. Dobrze, to jeszcze raz. Czy będę mógł wjechać do wszystkich krajów Unii Europejskiej bez testów, jak będę miał taki paszport?
Szczepienny, tak. O ile upłynęło od szczepienia 14 dni, bo to jest standard.
Upłynęło w moim przypadku, dziękuję serdecznie. Dobrze. Zaszczepieni nie będą wliczani na koncerty. To słyszeliśmy z pańskich ust. Kto będzie to kontrolował na tych koncertach? Bileter? Serio pytam.
Zawsze odpowiedzialny jest organizator. Organizator, który może wymagać, czy musi wymagać od osoby, która deklaruje, że jest zaszczepiona i nie podlega wliczaniu w limity, no wykazania się odpowiednim certyfikatem. Wczoraj udostępniliśmy w sklepie Apple'a czytnik do tych QR kodów. Dzisiaj w sklepie Google już ten czytnik też jest udostępniony, więc od strony technicznej nie ma problemu.
Dobrze. Panie ministrze, dobrze, mam jeszcze 100 pytań o szczepienia, ale jest jeszcze kilka innych, więc może te kilka innych, ale do pytań o szczepienia wrócimy. Jak długo będą z nami maseczki? Kiedy pozwolicie zdjąć maseczki w restauracjach, w przestrzeniach zamkniętych?
Nie no, w restauracjach siłą rzeczy to są do zdjęcia, bo inaczej nie można by było konsumować.
Jak się wchodzi, to trzeba mieć. Jak się wchodzi do kina, jak się wchodzi do teatru, do kościoła.
Znaczy, ja tutaj chciałem jednak zwrócić uwagę, że w Polsce te restrykcje są bardzo liberalne. Być może z naszego punktu widzenia to rzeczywiście wydaje się niedogodne, że musimy nosić maseczki, poruszając się w przestrzeniach zamkniętych, publicznych przestrzeniach zamkniętych, ale proszę mi wierzyć, w Europie ci, którzy już podróżowali do Hiszpanii, do Portugalii, wiedzą, że tam jest bardzo duży rygor, również na zewnątrz.
Ale do puenty. Zostawmy Hiszpanię i ich zmartwienia. U nas, kiedy będę mógł pójść do kina bez maseczki? Do kościoła, do teatru, gdziekolwiek mnie wpuszczą.
Jeżeli pyta się pan o regulacje, tak, bo jeszcze oprócz regulacji to jest zdrowy rozsądek, który mówi, że warto czasem się zabezpieczać przed sytuacją, w której można zostać zakażonym.
Pytam o regulacje.
Regulacje? Na razie ja rekomenduję, żeby nie znosić tego
obowiązku. Na razie
to
znaczy jak długo?
To znaczy do końca wakacji.
Czyli pana zdaniem do końca wakacji maseczki w przestrzeniach zamkniętych?
Tak, uważam, że ten standard powinien obowiązywać.
Dostaję bardzo ważne, proszę państwa, pytania, na przykład o tych, co z tymi, którzy się zaszczepili w Zimbabwe. Będzie bardzo wiele innych pytań, nie tylko o Zimbabwe, naprawdę. To pytanie o Zimbabwe właśnie przyszło, ale będę pytał, proszę państwa, o odmrażanie służby zdrowia, o ten pełen sukces, czyli gigantyczne kolejki w szpitalach. Będziemy rozmawiali jeszcze o szczepieniach dzieci i o tym, że podobno są pomysły, by szczepić dzieci już od 6 miesięcy, czyli dzieci półroczne. O tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
To Zimbabwe na końcu, a na razie poważniejsze pytania od ludzi z Polski. Jeszcze raz. Wiemy już, co będziemy mieli z tym, że mamy paszport covidowy. Możemy wejść na imprezę, nie będąc wliczani w limit. Tak?
Limit, tak jest.
To duża ulga. Pan co prawda twierdzi, cały czas rekapituluję to, co pan dotychczas powiedział, pan co prawda twierdzi, że do końca wakacji będziemy musieli mieć maseczki.
Taka jest moja rekomendacja. Ja przypomnę państwu poprzednie wakacje, gdzie też mniej więcej poziomy zachorowań były takie, jak w tej chwili mamy, czyli rzędu kilkuset, które w tej chwili nas cieszą w pewnym sensie, a rok temu jeszcze nas bardzo przerażały, więc to też pokazuje, jak zmienił się punkt widzenia.
No, wie pan, jak to jest z tą kozą.
No tak, ale suma summarum w przestrzeniach zamkniętych, tam gdzie jest kontakt bezpośredni, bliski.
Przecież, bo ja ciągle słyszę, że grozi nam czwarta fala. I teraz tak, grozi nam czwarta fala, a przecież jesteśmy zaszczepieni.
Ale to po pierwsze czwarta fala może powstać z różnych powodów. Ona może powstać z jednej strony ze względu na zwiększenie mobilności. Cały czas jednak ponad prawie połowa społeczeństwa jest niezaszczepiona bądź nieodporna, więc to jest cały czas powyżej 10 milionów ludzi, wśród których wirus może się rozwijać. A z drugiej strony proszę pamiętać mutacje. Ja uważam, że głównym ryzykiem, jeżeli chodzi o naszą sytuację epidemiczną, jest pojawienie się nowych mutacji, które nie będą chronione, to znaczy szczepienie nie będzie przed nimi chroniło.
Ale wie pan, z drugiej strony ja rozmawiam z profesorem Horbanem i z innymi specjalistami, którzy mówią, że szczepionki powinny działać na mutację indyjską i inne.
Powinny działać i działają, bo rzeczywiście zaczynają pojawiać się już badania, które mówią o tym, że to zabezpieczenie szczepienne jest, ale proszę pamiętać, że to, co mamy w tej chwili, no nie wyczerpuje tego, co może się pojawić w przyszłości.
To inna sprawa,
i niestety wariant brytyjski nas nauczył, że to jest zupełnie nowa choroba w pewnym sensie.
Panie ministrze, dobrze, to porozmawiajmy jeszcze może o tym, jak działają szczepienia, a później o tym, jak działa służba zdrowia. Jak działają szczepienia? Jak namówić ludzi do szczepienia? Bo o ile jeszcze niedawno problemem było to, żeby się dostać do tego punktu szczepień, żeby nas wreszcie zaszczepili. Ludzie kombinowali na lewo i na prawo. To teraz w zasadzie... Dobrze, okej, to jest sytuacja z Warszawy. Proszę państwa, którzy mieszkają poza Warszawą, żeby mnie nie brać za słowo, bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem po prostu, jak wygląda sytuacja w Chodzieży. Ale mogę panu powiedzieć, że jak chcę zaszczepić moje dzieci między 12 a 15 rokiem życia, to mi proponowano termin z dnia na dzień.
Tak, tak, tak.
W zasadzie w Warszawie nie czeka się już na szczepienie.
Znaczy zdecydowanie diagnoza jest dokładnie taka.
Tylko ludzie się nie chcą szczepić. Jest badanie RMF-u, z którego wynika, że 60% ludzi chce zaszczepić swoje dzieci, a realia są takie, że w ciągu pierwszych dwóch dni zarejestrowano 140 tysięcy tych dzieci w wieku 12-15.
I pan uważa, że to mało?
Uważam, że to bardzo mało.
Jak na pierwsze dwa dni?
Wie pan, ponieważ to rodzice, którzy cały czas i tak spędzają z telefonami, to oni doskonale wiedzą, że zarejestrowanie takiego dziecka jest banalnie proste.
Ja myślę też, że jest pewien efekt tego właśnie, że ludzie niezbyt chętnie na samym początku, kiedy zawsze jest trochę znaków zapytania. Bardzo wiele zresztą z moich znajomych mówi, że poczeka jeszcze chwilę, żeby zarejestrować dziecko.
No bo pan ma znajomych ekonomistów, oni są szurnięci.
Ja akurat a propos szurnięcia, to raczej inne grupy bym tutaj wskazywał.
No dobrze, dobrze, ale to mówiąc poważnie. Panie ministrze, bo to jest poważne pytanie. Co chcecie zrobić, żeby przekonać Polaków, by się łaskawie zechcieli zaszczepić? Dlatego, że jeżeli ja widzę, że 22 miliony szczepień wykonano.
23 już.
23 miliony, tak, ma pan rację. Z czego 15 milionów pierwszą dawką. Albo,
a 8 milionów drugą jest.
No to dobrze, no to wyjdzie na to tak, że ile tych osób będzie zaszczepionych? 20 milionów, nie więcej. No do 20... Tak.
Ale mówi pan o pierwszej dawce, czy łącznie o tym?
Dobrze, panie ministrze, ile trzeba Polaków zaszczepić, byśmy mieli odporność stadną?
Na pewno powyżej 20 milionów osób powinno mieć odporność, tylko proszę pamiętać o tym, że odporność w tej chwili nie pochodzi tylko i wyłącznie ze szczepienia, ona również jest wynikiem przechorowania.
A znowu też przechorowali 2 miliony ludzi, z czego niektórzy
i tak się szczepią. Formalna, czyli ci, którzy się oficjalnie zarejestrowali i zrobili badanie w ramach systemu, natomiast my równolegle prowadzimy badania, które weryfikują, ile osób w reprezentatywnej próbie, jaki procent ma te przeciwciała, niezależnie z tego, czy one pochodzą ze szczepienia, czy z przechorowania.
Panie ministrze, 60%. 60%, dobrze. Czyli w zasadzie nie grozi nam czwarta fala.
Jeżeli nie będzie mutacji, która w poważny sposób będzie odbiegała swoją budową, mówię tutaj o wirusie, i w związku z tym będzie oznaczało to, że jest odporna na ten zakres ochrony szczepiennej, albo będzie po prostu niska skuteczność szczepienia, bo ono może być bardzo skuteczne, w sensie chronić w 90%, ale może być również mało skuteczne. Mhm. I mutacja może też doprowadzić właśnie do tej drugiej sytuacji.
Dobrze, to zostawmy te mutanty, które mogą nas dopaść.
No ale one są głównym ryzykiem teraz, proszę pamiętać.
Dobrze, ale wie pan co, mam wrażenie, zupełnie serio teraz mówię, że poważnym ryzykiem jest również to, że nam służba zdrowia przestaje działać, bo dotychczas zajmowała się COVID-em i to jest zrozumiałe. A teraz sytuacja jest taka, że ludzie się rzucili na lekarzy, no bo muszą nadrobić ten czas stracony. No i się zatkało. Czy pan wie, jak działa służba zdrowia? Tam przykład mojej własnej żony w Warszawie. Moja żona dostała skierowanie na USG. Raz w życiu postanowiła pójść państwowo, bo ma większe zaufanie do lekarki w dobrym szpitalu i dobrej przychodni niż gdzie indziej. W Warszawie, proszę pana, USG można sobie zrobić w przyszłym roku. W przyszłym roku.
Ale to przychodnie, jakieś konkretne...
Nie, przychodnie szpitala MSWiA, to nie jest jedna przychodnia, tylko kilka, na Sandomierskiej chociażby, ale mniejsza z tym. Mówią jej, za pół roku pani przyjdzie. Chyba, że pani chce wcześniej, to proszę dzwonić w wakacje, to może się zwolnią jakieś terminy. Oczywiście na biednego nie trafiło. Moja żona pójdzie sobie spokojnie zrobić to publicznie, prywatnie. Tylko co zrobić, co mają zrobić ci, którzy nie są tak mobilni raz i nie stać ich na to, żeby wszystkie badania robić prywatnie. To mają powiedzieć sobie, sorry, no brzuch mnie boli, ale nie mogę zrobić badania w tym roku, to zachoruję w przyszłym?
Znaczy tutaj po pierwsze to rzeczywiście jest bardzo dużo do nadrobienia. Po tym okresie pandemii, kiedy całe siły były skierowane na walkę z koronawirusem, no teraz siłą rzeczy to nawet by było bardzo dobre zjawisko, jakbyśmy tak gremialnie chcieli, no, ale to właśnie, się przebadać.
No, ale, nie chcemy jest... ale możemy chcieć, tylko później nie mamy jak.
No i dlatego zdejmujemy limity z dostępu do specjalistów, te wszystkie badania,
ale,
które...
Ale niech się pan nie gniewa. Ja czasami mam wrażenie, że wy żyjecie w jakiejś innej rzeczywistości. Ja ciągle słyszę, że zdejmowane są limity z dostępu do specjalistów, a później dostaję taki sygnał, który jestem w stanie bardzo łatwo zweryfikować. I nie mówimy, żeby była jasność, bo wszyscy mówią, proszę państwa, w Warszawie to wam się żyje najlepiej, o, u was wszystko na zawołanie. No to ja daję panu przykład, jak to działa w Warszawie, a nie w miejscu, gdzie jest jedna przychodnia na pół powiatu i tam to dopiero terminy są hehe.
To nie jest tak do końca, bo myślę, że też buduje pan historię na jednym przypadku.
Nie, ja panu nie buduję historii na jednym przypadku. Ja dostaję mnóstwo, ja specjalnie dałem ten przykład, żeby go pokazać, że to jest realne, ale ja dostaję mnóstwo telefonów, mnóstwo maili, mnóstwo SMS-ów od słuchaczy, którzy opowiadają takie historie z każdego miasta w Polsce, że się nie mogą dostać do lekarza, że się nie mogą dostać na proste badanie, jakim jest USG, nie mówiąc już o bardziej skomplikowanych jak rezonans czy inne.
Dobrze, ale panie redaktorze, ja nie mówię, że sytuacja jest komfortowa i są pojedyncze przypadki, kiedy nie można się dostać do lekarza, tylko mamy pewną sytuację, która jest skutkiem pewnego niedoinwestowania, które od wielu lat było. I teraz no, możemy w tej sytuacji robić to, co jest możliwe. A to, co jest możliwe, to jest właśnie zdejmowanie limitów, czyli każde wykonanie usług medycznych ponad standardy kontraktowe, które są
dobrze,
z NFZ-em.
Dobrze, jeszcze raz. Zdejmowanie limitów. To kiedy je zdejmiecie?
Od 1 lipca. One będą zdejmowane od 1
dobrze.
Lipca.
Będą zdjęte limity. Czy to oznacza, że od 1 lipca każdy się będzie mógł zarejestrować i dostanie normalny termin na rezonans, na USG, na badania diagnostyczne?
Akurat jeżeli chodzi o diagnostykę w zakresach rezonansu, tomografii komputerowej, to tutaj już limity zostały zdjęte praktycznie jeszcze przed pandemią.
To niech pan jeszcze tylko to powie naszym słuchaczom, okej? Bo oni mają gigantyczny problem z tym, żeby się dostać. Nie, panie ministrze, bo ja doskonale rozumiem, że takie czarnowidztwo, oj, wszędzie źle i katastrofa, to jest bardzo łatwy sposób prowadzenia rozmowy, ale nie do końca rzetelny. Ja panu pokazuję realia, a pan mi mówi jednostkowe przykłady.
Jeżeli chcemy poprawiać dostępność, to mamy określony katalog instrumentów, które można wykorzystywać.
Na litość boską, czy pan może odpowiedzieć na to pytanie? Co macie zamiar zrobić konkretnie, by tego typu...
Ale to odpowiedź jest konkretna. Znosimy limity i zwiększamy nakłady. Bo jedyne, co można robić w tej sytuacji, to właśnie dopuścić, żeby tych usług było świadczone tyle, ile może być świadczone. Bo proszę pamiętać, że to też nie jest tak, że mamy komfort w sytuacji, w której jest bardzo dużo specjalistów, mamy ogromny katalog wszelkiej maści specjalistów, lekarzy, którzy będą świadczyli wszystkie usługi. Mamy ograniczone zasoby w systemie opieki zdrowotnej. I teraz to, co można zrobić, to można pozwolić im świadczyć bezlimitowo usługi i oczywiście płacić za to wszystko. I to są bardzo konkretne kroki.
Panie ministrze, dobrze, to bardzo konkretne kroki. Pan mówi tak, znosimy limity i zwiększamy finansowanie. A propos zwiększania finansowania, pielęgniarki się do pana próbują dostać i powiedzieć, kiedy one dostaną podwyżki, regularne podwyżki, a nie covidowe ekstra pieniądze.
No i to jest właśnie jakaś sytuacja kompletnego nieporozumienia, a być może manipulacji, bo z jednej strony pierwszą ustawą, pierwszym projektem, który po pandemii, w sensie po trzeciej fali został pokazany, jest gwarancja państwa dla wzrostu minimalnych wynagrodzeń. Mówimy o tym, że każda pielęgniarka, niezależnie od tego, czy ma średnie wykształcenie, wykształcenie licencjackie czy magisterskie, dostaje od państwa gwarancję minimalnego wynagrodzenia, która jest wyższa niż była do tej pory, a na dodatek ta gwarancja jest podczepiona pod średnie wynagrodzenie w gospodarce, co oznacza, że w przyszłym roku to minimalne wynagrodzenie będzie automatycznie indeksowane. I to są kroki, to są realne gwarancje w formie ustawowej,
ale ta ustawa nie została jeszcze przyjęta.
Ona już została przyjęta przez Sejm. Wczoraj była dyskusja w Komisji Senackiej na ten temat i teraz po poprawkach, bo dzisiaj ma być posiedzenie.
Kiedy ona pana zdaniem zacznie działać?
Ona zacznie działać od 1 lipca, bo jakby istotą tej ustawy w zakresie roku bieżącego było przesunięcie jeszcze na dodatek momentu podwyżek z grudnia na lipiec.
Rozumiem, czyli dostaną...
Więc pół roku wcześniej.
Dobrze, dostaną pieniądze od lipca.
4 miliardy.
Jakby jedna dostała 4 miliardy, to by zauważyła. Ale nie,
nie tylko pielęgniarki też pracują w systemie opieki zdrowotnej.
To jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście, że nie tylko pielęgniarki. Pracują tam również lekarze, o których hejterzy internetowi twierdzą, że stoją za tą, wie pan, pandemią, bo się obłowili, prawda? Wszystkiego najlepszego naprawdę. Szkoda, że państwo nie widzieli w tych szpitalach. Też można było pójść i zarobić, naprawdę. Nic, tylko pójść na te oddziały i sobie dorobić. No ale dobra, panie ministrze, bo to zawsze był ten problem z płaceniem w służbie zdrowia, ale teraz jak ludzie, jak lekarze, jak pielęgniarki, jak inni ratownicy medyczni dostali większe pieniądze za COVID, to oni wreszcie uznali, że kurczę, można normalnie płacić. I oni stwierdzili, okej, ale to płaccie nam tyle.
I dlatego zaczynamy zmiany czy reformowanie systemu opieki zdrowotnej, bo dopiero teraz możemy zająć się takimi zagadnieniami, od uporządkowania kwestii wynagrodzeń. Podzieliliśmy sobie to na dwa etapy. Jeden mamy, może już prawie za sobą, mówię o tej ustawie, o której przed chwilą rozmawialiśmy, ale my mamy rozpisany cały harmonogram rozmów w ramach zespołu trójstronnego, gdzie są pracodawcy z systemu opieki zdrowotnej, trzy związki reprezentujące pracowników i też chcę wyraźnie zauważyć, że to rozwiązanie, które teraz ma postać projektu ustawy, to było porozumieniem, które na tym forum było osiągnięte.
Panie ministrze, dobrze, dwa pytania konkretne. Pierwsze to pytanie o teleporady. Czy one zostaną z nami już na dłużej, na zawsze, czy też zostaną zniesione i zlikwidowane, bo pandemia się skończyła.
Znaczy tutaj rzeczywiście tak jakby od jednej ściany do drugiej ściany w systemie z tą teleporadą się poruszaliśmy, bo jak ją wprowadzaliśmy w grudniu czy w listopadzie nawet 2019 roku,
to bez COVID-a, tak.
Bez COVID-a, to z Januszem Cieszyńskim, panem ministrem, myśleliśmy, że za 3-4 lata zajmie nam spopularyzowanie tego rozwiązania, bo ono wcale nie było chętnie przyjmowane przez środowisko lekarskie. Potem zdarzyła się pandemia, można było wykorzystać wszystkie instrumenty e-zdrowia, w sensie e-receptę, e-zwolnienie lekarskie, teraz jeszcze e-skierowanie i nagle okazało się, że w związku z pandemią w zasadzie całość tych usług medycznych jest świadczona w teleporadzie, co jest absolutnie nieakceptowalne, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to też ochroniło trochę skalę zachorowań, bo ludzie nie przychodzili
do
przychodni.
Może mam tutaj niepopularne stanowisko, ale ja akurat się cieszę z teleporad. Raz w życiu skorzystałem i mi pomogło, bo nie byłem tak chory, że mnie lekarz musiał tam, nie wiem, oglądać, macać i wysyłać na badania. Prosta teleporada i jak widać żyję.
No teraz zastanawiamy się nad rozwiązaniem, które będzie polegało na tym, że sprawdzamy, jaki procent porad jest świadczonych przez lekarzy rodzinnych w formie właśnie teleporady. I jeżeli wartości będą po prostu zbyt duże, to dostosujemy do tego instrumenty płatności.
Dobrze. Musimy pożegnać słuchaczy Radia RMF24.pl i powiedzieć, że mam jeszcze kilka pytań, dosłownie kilka, więc jeśli ktoś z Państwa chce, to proszę zostać z nami w deri.pl i na naszych streamach. Cały czas jesteśmy, bo ja tak łatwo nie chcę zrezygnować, bo dobrze, teleporady. One generalnie zostaną, tak? Tylko tak. Jak?
Znaczy zostaną na pewno w taki sposób bardziej kontrolowalne.
Ale inaczej, nie, przepraszam, to konkretnie, bo tu wie pan, jak pan mówi o wielkich liczbach i wielkiej skali, to może ja jestem wyjątkowo tępy, ale ja nic z tego nie rozumiem. To konkretnie, dzień dobry, boli mnie gardło. I postanowiłem, mam taki kaprys, skorzystać z publicznej służby zdrowia, a nie jak zawsze dotychczas prywatnie chodzić. No więc boli mnie gardło, ale nie aż tak, żebym tam, nie wiem, coś strasznego się działo, no boli. Mogę sobie zadzwonić do przychodni i powiedzieć, że co? Że ja mogę sobie wybrać, czy ja się chcę spotkać z lekarzem, czy teleporada wystarczy?
Tak, absolutnie tak. Ostatnie zmiany regulacyjne właśnie poszły w tym kierunku.
A przychodnia będzie moje życzenie respektowała?
Powinna respektować, natomiast z tych sygnałów, które do mnie dochodzą, pojawiają się takie sytuacje, że jest pacjent stawiany wobec wyboru, że teleporadę to udzielimy w czasie najbliższym, a wizytę tradycyjną to dopiero za jakiś czas. I wtedy oczywiście osoby są skłaniane do tego, żeby korzystać z teleporady.
To jest swoją drogą rzeczywiście. Jak pan mówi od ściany do ściany, to jak temu zapobiec?
No, po pierwsze krokiem, który już wykonaliśmy, to jest przesunięcie tego prawa wyboru na pacjenta, czyli to pacjent powinien decydować o tym.
No ale właśnie,
jest...
ale sam pan dobrze wie, że to będzie tak działało.
Jest
dzień dobry,
panie
Mazurek. Może pan sobie pójść na teleporadę, ale teleporadę mamy za kwadrans, a może pan czekać na lekarza, a lekarz będzie za 3 tygodnie.
Dlatego drugą rzeczą, którą wprowadziliśmy, to było zakaz teleporad dla dzieci w wieku do 6 roku życia. Oczywiście w przypadkach, kiedy mówimy o przedłużeniu recepty, o jakichś takich bardzo, bardzo standardowych poradach, to one mogą być świadczone w formie tele. Natomiast w przypadku pozostałej populacji tutaj analizujemy, co się dzieje, bo my tak naprawdę dopiero niedawno wprowadziliśmy sprawozdawczość, że zdajemy sobie sprawę, jaka była skala czy proporcja tych porad tradycyjnych versus teleporady.
Dobrze, panie ministrze, to dobrze, to teleporady z nami zostaną, ale rozumiem, będziemy mogli sobie wybierać. Przynajmniej takie jest założenie ministerstwa,
takie jest założenie,
że będę mógł sobie wybierać. Dobrze, to ja mam jeszcze takie pytanie. Wielu z naszych słuchaczy, jak widzę, to pozdrawiamy serdecznie oczywiście słuchaczy z Zimbabwe, z Botswany, z Oceanii, z Ameryki Południowej. W Ameryce Południowej to ja nie wiem, która jest godzina, ale moim zdaniem powinniście iść spać. No w każdym razie tak, mamy paru tam takich słuchaczy, bardzo serdecznie dziękuję. Niektórzy z nich chcą wrócić do Polski, są zaszczepieni, bo byli zaszczepieni tam, nawet na Fidżi jeden gentleman był zaszczepiony. No i jak on przyjedzie z takim zaszczepieniem, to nie trafi w Polsce na kwarantannę?
To zależy z jakim zaszczepieniem, bo my honorujemy te, które są dopuszczone przez Europejską Agencję do Spraw Leków, czyli Pfizera, czyli Moderne, czyli AstraZeneca i oczywiście Johnsona i Johnsona.
Słyszeli państwo? No, to teraz sprawdzić tam po fidżańsku czy tam po zimbabwajsku, co tam wam wszczepili, no i będziecie wiedzieli. To jest bardzo ważna informacja dla, jak się domyślam, kilkudziesięciu naszych słuchaczy. Natomiast dla wielu z nas to jest pytanie, dobrze, to jest pytanie tak, jeszcze raz. Kiedy te paszporty covidowe będą obowiązywały już jako prawo?
Wczoraj Komisja czy Parlament Europejski wydał zgodę na, dał zielone światło na to rozporządzenie i od 1 lipca będą takim standardem obowiązującym w całej Europie.
Dobrze. No to zobaczymy. Pytanie inne. Obostrzenia. Rozumiem, że dziś konferencja o zdejmowaniu obostrzeń.
Raczej jutro. Proszę pamiętać, że my naprawdę już te obostrzenia mamy tak poluzowane, że tutaj ta przestrzeń do zmian nie jest.
Co można?
Jakaś
dobrze,
dużo.
Bo tak naprawdę to najpierw było pytanie o te zgromadzenia, ale tak naprawdę co pozostaje jeszcze w mocy? To jest kościoły? Oraz limity na imprezy masowe.
No mamy w tej chwili taki standard, że chociażby w kościołach czy w innych miejscach, gdzie mamy duże powierzchnie, są limity jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, więc oczywiście można zarządzać tym limitem. Mamy też procenty zapełnienia, ale ja też podkreślam, że w każdym z tych przypadków, to nie dotyczy tylko koncertów, osoby zaszczepione nie są wliczane
czyli do kościoła
do limitu.
Też.
Do kościoła też formalnie.
Ale nikt tego nie sprawdza, tak by the way.
No w tej chwili, tak jak mówię, już są narzędzia, bo od wczoraj jest i od dzisiaj aplikacja dostępna, można weryfikować i to jest wszystko do sprawdzenia. To nie jest jakaś skomplikowana czynność techniczna.
No ale wie pan, to przepraszam, kto ma stać ministrant wcześniej i powiedzieć, przepraszam, zaszczepiony, nie zaszczepiony.
Wcześniej stali czasami, no szczególnie w święta i liczyli klikając, więc to
ale
jest
wie pan,
o wiele
jak to było? Wcześniej było tak, że była pandemia, a teraz już wszyscy uznali, że jej nie ma. I jak to mówi mój kolega, jak teraz wchodził gdzieś do jakiegoś zamkniętego pomieszczenia z maseczką, to patrzyli na niego jak na przybysza z innej planety.
No, generalnie przestrzeganie obostrzeń, porównując nas z Europą, to zawsze u nas było większym problemem.
No dobrze, to panie ministrze, co nam zostało? To zdejmowanie limit w kościołach i gdzie indziej?
No tam, gdzie mamy ograniczenia co do powierzchni, co do wypełnienia.
To kiedy one zostaną poluzowane?
No teraz będzie ten kolejny moment, będzie dotyczył początku wakacji po prostu, więc wtedy będzie obowiązywały te nowe regulacje, które...
To co pan chce na tej konferencji ogłosić?
Jutrzejszej? Mm-hmm. No z wyprzedzeniem większym chcemy z panem premierem to ogłosić, no bo wszyscy
ale
chcą się przygotować.
To czyli co?
No czyli właśnie jakieś ewentualne poluzowania.
No dobrze, ale to co wchodzi w grę? Bo może powiedzmy nie co pan ogłosi, bo ogłosi pan jutro, ale co w ogóle wchodzi w grę? Co leży na stole? Nad czym możemy się zastanawiać?
No mamy przed sobą okres wakacyjny, więc na pewno wszyscy Polacy są najbardziej zainteresowani tym, jakie limity będą w hotelach, jakie będą ograniczenia tam obowiązywały i tutaj się zastanawiamy nad poluzowaniem, bo w tej chwili mamy 50% zapełnienia.
Okej. Realie są inne, a nie chcę pana, nie wiem, czy martwić, czy realie są takie, że jak no dobrze, że ja wiem po prostu, że jak hotelarzom się trafią klienci, to oni biorą wszystkich jak leci.
Biorą na siebie wtedy odpowiedzialność nie tylko złamania regulacji,
panie ministrze,
ale również
oni przez ponad rok nie zarabiali, przez ponad rok nie zarabiali i oni są w sytuacji dramatycznej często, tak zupełnie realnie. Bo to nie są ludzie, którzy dostają pensję, okej?
Okay? Nie, ale to są ludzie, którzy korzystali z tarczy finansowej.
Proszę pana, ja rozmawiałem nie tak dawno, jak w weekend.
Ja też nie tak dawno. Ja wczoraj rozmawiałem z hotelarzem z Raciborza.
Który... I co pan mówił, że tarcza mu tak pomogła, że w zasadzie mógł leżeć? No,
oczywiście, że jest kwestia odbudowania biznesu, ale tarcza była realnym dla niego wsparciem.
Tak, tak. Ja też rozmawiałem z człowiekiem, który przetrwał dzięki tarczy, ale mówi, przetrwałem dzięki dwóm tarczom. Ja mówię, a druga to była jaka? Sprzedałem 40 hektarów ziemi. O, jego prywatnej ziemi. Bo inaczej, mówi, ja bym tego nie utrzymał. Pokazując swój całkiem duży biznes turystyczny. Więc wie pan, umówmy się, że no tarcza, znaczy dobrze, że była, to nikt tego nie kwestionuje, tylko ona była niewystarczająca dla bardzo wielu z nich. Wystarczy się przejść po Warszawie i zobaczyć, ile miejsc, ile punktów gastronomicznych padło. Oczywiście pan mi może powiedzieć, że w Izraelu też padły.
Nie, ja tylko powiem panu, że jak przejeżdżam przez Nowy Świat, jadąc do pracy, to nie widzę tych zamkniętych lokali.
Może na Nowym Świecie nie, ale jeśli pan chce, to ja, jak mi pan założy to internetowe konto pacjenta i te inne wszystkie takie, to ja panu zrobię taki spacer. Pokażę panu kilka miejsc w centrum Warszawy, naprawdę, które padły absolutnie. Także wie pan, to coś za coś. Pokażę dobrze panu realny świat. Się pan zdziwi.
Jesteśmy umówieni.
Jesteśmy umówieni. To dobrze, to nie wiem sobie, że gdzie pan jedzie na wakacje?
Na razie jeszcze nie podjęliśmy decyzji z żoną, ale...
Ale to żona będzie decydowała, czy pan?
Oczywiście, że żona.
No to w zasadzie po co my z panem gadamy w ogóle? Może powinniśmy od razu z
następnym
żonę
razem
zapraszać.
Zaproszę tutaj żonę.
To może rzeczywiście będzie prościej, jeśli żona powie, jakie będą obostrzenia, kiedy znoszone i to może po prostu kobieta, skoro to ona decyduje o tym, to niech się pan nie gniewa, to miło było pana widzieć, ale to następnym razem niech pan przyjdzie
dobrze
z żoną.
Przekażę jej informacje.
Pozdrawiamy oczywiście wszystkie żony, partnerki, inne takie z całego świata. Pańską żonę pozdrawiamy szczególnie. Dziękujemy serdecznie. O, tutaj jest kamera. Ja pozdrawiam panią Niedzielską. Panie ministrze, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz pytanie, teraz już się pan nauczył prawidłowej odpowiedzi. Jak wygląda studio RMF-u?
Naprawdę imponująco.
A ja panu naprawdę wierzyłem. Dziękuję serdecznie, dziękuję do widzenia. Bardzo.